Gościem Akademickiego Radia Centrum jest minister nauki i szkolnictwa wyższego, pan Piotr Miller. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panie ministrze, to co chyba dość mocno w tej chwili spędza sen młodym ludziom, tym, którzy myślą o karierze naukowej, którzy kończą swoją przygodę ze studiami, a myślą, czy zostać dalej na uczelni, czy nie, ale także ci, którzy rozpoczęli w jakiś sposób karierę naukową, są kwestie związane z doktoratami, z kontynuowaniem swojej kariery naukowej. Pana zdaniem, dlaczego ten temat jest tak drażliwy na tę chwilę i dlaczego jest tyle niezrozumienia w tej kwestii?
Ja myślę, że przede wszystkim reforma szkolnictwa wyższego i nauki pod tym kątem akurat to dobre informacje dla zarówno studentów, którzy chcą rozpocząć swoją karierę jako młodzi naukowcy, bo szkoły doktorskie, które wchodzą w życie, będą uruchomione 1 października 2019 roku. To po pierwsze powszechny system stypendialny dla tych osób i możliwość właśnie rozwijania kariery naukowej na zasadach właściwie równej asystentom na uczelni, więc to jest dobra informacja. Natomiast zawsze pewne emocje budzi jakakolwiek zmiana, bo faktycznie reforma szkolnictwa wyższego i nauki to zmiana głęboka, największa zmiana po 1989 roku, ale też przemyślana w taki sposób, że wchodzi w życie etapami, w związku z tym jest to zmiana, którą można zarządzać w rozsądny sposób. No ale siłą rzeczy też faktycznie otwieramy ścieżki kariery dla młodych naukowców, co też budzi emocje u osób, które są już przyzwyczajone do pewnego modelu, który do tej pory funkcjonował w uczelniach.
Panie ministrze, czyli jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach?
Zawsze szczegóły są istotne, ale to, co jest istotne w tej reformie, to przede wszystkim to, że odchodzimy od modelu ilościowego na rzecz modelu jakościowego. No i to faktycznie w niektórych przypadkach może budzić pewne emocje, bo też przez wiele lat niestety system nauki szkolnictwa wyższego i oceny badań naukowych zmuszał naukowców do takiego masowego podejścia i zarówno w kształceniu, jak i w prowadzeniu badań naukowych. My od tego modelu odchodzimy, zarówno w badaniach naukowych chcemy, aby naukowcy przedstawiali swoje 4 najważniejsze osiągnięcia raz na 4 lata. W związku z tym to jest niewiele, ale prosimy o to, aby to były badania istotne. I tak samo w prowadzeniu kształcenia, jeżeli chodzi o studentów, ustaliliśmy już 2 lata temu limit studentów 1 do 13, czyli nie więcej niż 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego. W ten sposób chcemy podwyższyć jakość kształcenia i zmniejszyć liczbę osób w grupach zajęciowych na uczelniach.
To co wzbudza w takim razie takie niezadowolenie, czy brak zrozumienia, czy pojawienie się szkół doktorskich, czy skrócenie okresu doktoratu?
Nie, myślę, że przede wszystkim emocje budzi to, że my zwiększyliśmy autonomię organizacyjną uczelni. To znaczy do tej pory było tak, że ustawa wymuszała istnienie wydziałów, tak zwanych podstawowych jednostek organizacyjnych, a my w tej chwili oddaliśmy decyzję co do tego, w jaki sposób uczelnia ma być zorganizowana do decyzji wspólnoty akademickiej. Siłą rzeczy oznacza to, że już nie ma odgórnego schematu tego, jak ma funkcjonować uczelnia, a co za tym idzie, również pojawiły się możliwości, aby uczelnie zreformować i w wielu uczelniach to okienko transferowe na te zmiany ma być wykorzystane, właśnie dyskutują uczelnie, uczeni na ten temat. No siłą rzeczy budzi to jakiś tam sprzeciw w sytuacjach, gdy ktoś chce wyjść poza schemat znany od wielu lat, na przykład połączyć jakieś wydziały, czy zacząć prowadzić studia w inny sposób, na przykład międzywydziałowy. To są takie emocje, które się naturalnie pojawiają, bo no to jest po prostu zmiana, a druga rzecz, że faktycznie my zwiększamy w jakimś sensie wymagania wobec naukowców, bo chcemy, aby te badania, na które przeznaczamy miliardy złotych rocznie, faktycznie były efektywne i żeby były z tego korzyści dla społeczeństwa.
Te zwiększone wymagania nie są chyba w tej chwili jakimś większym problemem, bo ludzie młodzi naturalnie dążą do zmian, do większego, sprawniejszego, lepszego kształcenia. Ja się zastanawiam, czy te emocje nie są związane z bardziej z tempem tych zmian i z tym, że to już się dzieje, a ludzie, nie wiem, nie zostali poinformowani lub brak tej informacji zwrotnej, jak to do końca będzie wyglądało.
Tutaj trudno postawić taki zarzut, ponieważ my rozpoczynając w ogóle rządzenie w 2015 roku na jesieni ogłosiliśmy konkurs, w ogóle taki cały proces przygotowywania ustawy, który trwał 2 lata, więc dyskusja w środowisku akademickim trwała 2 lata. Teraz ten kalendarz wdrażania zmian jest rozłożony na kilka lat. Oczywiście ten rok jest najbardziej aktywny pod tym kątem, no ale siłą rzeczy w środowisku akademickim, z których się też wywodzę przecież, jest naturalna pokusa tego, aby wszystko odkładać na później. W związku z tym każda zmiana, nieważne jak rozłożona w czasie, będzie uważana za zmianę zbyt szybką. Czasami trzeba odważnych decyzji i wiele uczelni te odważne decyzje podejmuje i faktycznie chce się zmienić, bo żeby też słuchacze sobie zdawali z tego sprawę, my w tej chwili nie konkurujemy na rynku krajowym, my konkurujemy na rynku globalnym. Teraz wybrać studia za granicą, czy pojechać na badania naukowe do innego kraju, to praktycznie żadna przeszkoda. W związku z tym my musimy konkurować w skali całego świata, a nie w skali Europy nawet, tylko właśnie w skali całego świata, więc te wyzwania są ogromne. W tej chwili się ścigamy już nie tylko z krajami Unii Europejskiej, ale z krajami azjatyckimi, czy krajami Ameryki Południowej i Północnej.
Te emocje, z tego co się zorientowałem, tak przynajmniej w Lublinie to wygląda, zdecydowanie są większe po stronie studentów Uniwersytetu Medycznego i ludzi chcących robić karierę naukową, doktoraty, habilitację właśnie na tej uczelni. Z czego to wynika?
A to szczerze mówiąc jestem zaskoczony, bo akurat jeżeli chodzi o kierunki z nauk medycznych, z nauk o zdrowiu, to te zmiany są jednoznacznie pozytywne. W związku z tym tutaj trudno mi powiedzieć, skąd te emocje mogą się brać. Być może z tego po prostu, że faktycznie uprawnienia do nadawania stopni naukowych będą zależne od poziomu badań naukowych, ale tu żadnych zagrożeń dla lubelskich uczelni nie widzę. W związku z tym te obawy po prostu mogą wynikać, zwykłych obaw wynikających wynikający po prostu z procesu zmian, tak? Natomiast nic w tym wypadku uczelni nie grozi, wręcz przeciwnie, uczelnia akurat medyczna w Lublinie jest jedną z lepszych uczelni w kraju, więc ona nawet będzie mogła starać się o te najwyższe, że tak powiem, statusy, jeżeli chodzi o uczelnie w Polsce.
Pana dzisiejsze spotkanie ze studentami, ale także z doktorantami na sali jest bardziej spotkaniem informacyjnym, czy spotkaniem takim chcącym wyczuć odczucia, jak to w terenie te kwestie związane z karierą naukową i z doktoratami wyglądają?
Ja myślę, że to jest po prostu kontynuacja tego, co my do tej pory robiliśmy. My od ponad 3 lat i to od początku, gdy przygotowaliśmy reformę, aż do jej uchwalenia i wdrażania, jeździmy po kraju, rozmawiamy ze studentami, doktorantami, pracownikami naukowymi, pracownikami administracji, żeby być na bieżąco, bo no tak już mówiąc brutalnie, siedzenie w urzędzie nie daje tej perspektywy, w związku z tym te spotkania bardzo liczne w kraju, również kolejne edycje Narodowego Kongresu Nauki, który teraz ma charakter wdrożeniowy, czyli rozmawiamy o tym, jak wdrażać te zmiany, w jaki sposób to wygląda na uczelniach. To jest stały proces. Zarządzanie zmianą to nie tylko uchwalenie ustawy, to jest jeden z największych błędów każdego ministra czy rządu. Wiara w to, że z chwilą uchwalenia ustawy zakończył się proces jej wdrażania. Nie, to jest dopiero początek, dlatego też w taki sposób jej wdrażania preferujemy właśnie też jeżdżąc po kraju.
Panie ministrze, wspomniał pan o tych wyjazdach po kraju, o spotkaniach z innymi środowiskami akademickimi w Polsce. Jakie wnioski po tych spotkaniach dla państwa jako urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego po tych innych spotkaniach wypływają w kontekście całej polskiej nauki?
Po pierwsze to, że my jesteśmy bardzo zróżnicowani, to znaczy nawet najlepsze uczelnie czy uczelnie słabsze w inny sposób zupełnie funkcjonują, jeżeli chodzi o zarządzanie procesem wdrażania ustawy. I to jest dobrze i źle zarazem, bo to oznacza, że uczelnie są zróżnicowane i w różny sposób wykorzystują ten potencjał. Ale jestem przekonany, że te uczelnie, które teraz tak dosyć sceptycznie podchodzą do tego, żeby zbyt głęboko na przykład zmian nie dokonywać, gdy zobaczą, że innym uczelniom się to udało, to pójdą za ich przykładem. Ale generalnie jestem, szczerze mówiąc, pozytywnie zaskoczony tym, że proces wdrażania tej ustawy idzie tak dobrze. Spodziewałem się, nie ukrywam, większych perturbacji, ale myślę, że też to, że faktycznie przez te ostatnie 3 lata o tym dyskutowaliśmy, ułatwiło też proces wdrażania. Władze uczelni były dużo bardziej świadome tego, co czeka ich, jeżeli chodzi o wdrażanie zmian.
Czy jeżdżąc po kraju obserwuje pan, że to środowisko akademickie w Polsce mimo wszystko jest może nie podzielone, ale niejednoznacznie określone i przekonane do tych zmian, które państwo proponujecie, czy chcecie zaproponować już niebawem?
Tak, no oczywiście to środowisko akademickie jest bardzo zróżnicowane pod względem opinii. Zresztą w samym środowisku często chodzi taki żart, że tam gdzie 2 profesorów, tam 4 opinie. W związku z tym jakby no to jest tak, że to jest wszystko zróżnicowane. Natomiast są beneficjenci oczywiście, że tak powiem, tych zmian, czyli to są osoby, które prowadzą badania na wysokim poziomie naukowym, prowadzą dobrze dydaktykę, a ci, którzy faktycznie prowadzą gorzej badania naukowe, czy w ogóle ich nie prowadzą, albo są słabymi dydaktykami, no muszą oczekiwać, że jednak mimo wszystko to ich trochę zweryfikuje, ale to dobrze. Na naukę i szkolnictwo wyższe idzie ponad 25 miliardów złotych rocznie z budżetu państwa. Chcielibyśmy, żeby te pieniądze były wydatkowane w sposób rozsądny.
Jesteśmy Radiem Akademickim, więc na koniec zapytam pana o przesłanie dla środowiska akademickiego Lublina, które może wynikać z tego pana dzisiejszego przyjazdu i wizyty w Lublinie.
Ja myślę, że przede wszystkim nie należy bać się zmian. Lublin jako środek akademicki jest naprawdę bardzo silny. Silny tym, że jest bardzo wielu młodych ludzi, że jest duża społeczność studencka i te zmiany, które my wprowadziliśmy, to jest duża szansa właśnie dla młodego pokolenia i jestem przekonany, że jeżeli środowisko lubelskie wykorzysta dobrze te zmiany, właśnie uwolni się z tych takich schematów, które przez lata ciążą na całym środowisku akademickim w Polsce, to naprawdę Lublin będzie mógł pokazać bardzo dużą siłę.
Dziękuję za tę rozmowę. Gościem Radia Centrum był wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, pan Piotr Miller. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.